Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9.11, zapraszamy na strefę samorządową, a dzisiaj w audycji porozmawiamy m.in. o wakacyjnych remontach i korkach w Gdańsku, które spędzają sen z powiek mieszkańcom i turystom. Zastanowimy się, czy są jakieś scenariusze na rozwiązanie tych problemów, a rozmawiać będą miejscy radni Marcin Mickun, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Maksymilian Kieturakis, Wszystko dla Gdańska.
Dzień dobry.
I Andrzej Skiba, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
W środę i czwartek dwa razy zebrał się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w sprawie utrudnień, głównie na trasie Sucharskiego. To znaczy, że ta sytuacja w mieście nie jest błaha. Na trasie Sucharskiego trwa remont, wymiana nawierzchni, no i wydaje się, że nie zorientowało się miasto na czas, że może to powodować paraliż tej części miasta właśnie. Maile w tej sprawie pisali mieszkańcy, do nas, do radia również SMS-y docierały, ale także do radnych, z tego co wiem, między innymi Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Skiba.
Tak jest, sytuacja była, być może jest, to się okaże w weekend, bardzo poważna. Myślę, że i słuchacze Radia Gdańsk mogli na antenie przy raporcie drogowym usłyszeć, ile godzin stoją w korkach, że lepiej, jeżeli ktoś może, mieszkańcy nie mogą omijać Wyspę Portową, bo korki były gigantyczne. W internecie krążą takie zdjęcia, że 20 kilka... Tam była licytacja, kto ilu się doliczy, autobusów linii T8 stoi jeden za drugim, bo korek. To są takie obrazki, to są takie twarde fakty pokazujące to, co działo się w ostatnich dniach na stogach, na przeróbce, ale także, co jest bardzo ważne, patrząc na oddalenie tej dzielnicy, także na Krakowcu i Górkach Zachodnich. W związku z tym my jako radni wraz z Przemysławem Majewskim podjęliśmy się tego niełatwego tematu i zaproponowaliśmy kilka rozwiązań. Podkreślam, nie są to rzeczy w stylu jakaś czarodziejska różdżka, że dotkniemy i wszystko będzie fajnie, ale są to rzeczy, które w naszym odczuciu mogą ulżyć mieszkańcom Gdańska, mogą ulżyć mieszkańcom Wyspy Portowej i należy docenić, że niektóre z tych rozwiązań zostały, uwaga, wdrożone przez władze Gdańska, na przykład czasowe, choć naszym zdaniem winno być to przedłużone, kierowanie ruchem przez policjantów. Ale wskazujemy także na rzeczy, które trzeba jeszcze rozwiązać. To jest kwestia rozmów z portami gdańskimi, to jest kwestia rozmów o trudnym temacie, czyli ruchu samochodów ciężarowych. To jest także kwestia mostu Siennickiego i tutaj korzystając z okazji chciałem przypomnieć, że od 26 marca tego roku jako radny wbrew przepisom prawa nie dostałem od władz odpowiedzi odnośnie mostu Siennickiego. Wnioskowałem o udostępnienie pełnej dokumentacji dotyczącej remontu, dotyczącej tego, jak wyglądają prace, czy są opóźnienia itd., itd. Wspominałem o tym kilkukrotnie na sesjach Rady Miasta Gdańska, a władze tego nie pokazują. Więc Państwa z refleksją zostawiam, co ukrywają i dlaczego ukrywają władze Gdańska, że nie pokazują dokumentacji odnośnie mostu Siennickiego. A most Siennicki jest tutaj kluczowy, bo gdybyśmy mieli most Siennicki, to potrzebne remonty oczywiście na trasie Sucharskiego nie byłyby tak uciążliwe. Kończąc, remonty w Gdańsku są potrzebne, ale one muszą być robione z głową, z dobrym planowaniem, a nie w stylu, że albo remontów nie ma wcale, jak most Siennicki niegdyś, albo są robione wszystkie naraz i potem wychodzi chaos.
Zgodnie z planem, remont mostu Siennickiego za rok ma się zakończyć, ale rzeczywiście ostatnio nie mieliśmy jakiejś aktualizacji, jeśli chodzi o postęp prac.
Gdańsk czeka, mieszkańcy czekają na dokumenty.
Jeśli chodzi o trasę Sucharskiego, to w środę rzeczywiście ruchem zaczęli kierować policjanci, już tam są udostępnione dwa pasy ruchu i troszkę się sytuacja poprawiła. Wczoraj te korki były mniejsze. Czy radni Maksymilian Kieturakis, wy dopytywaliście też miasto, jak zamierza tę trudną sytuację rozwiązać?
Tak, dopytywaliśmy się i oczywiście, tak jak zostało wspomniane, zebrał się sztab kryzysowy, więc nie ma co ukrywać, że temat był poważny, ale wytłumaczmy też może jasno, czemu faktycznie był aż taki poważny, ponieważ te remont dylatacji na trasie Sucharskiego były planowane już od jakiegoś czasu. Natomiast wykonawca znalazł niezidentyfikowaną studzienkę w tym miejscu i razem z wyższymi temperaturami, które się pojawiły, faktycznie to spowodowało, że zamiast dwóch pasów na trasie Sucharskiego mieliśmy tylko jeden pas. No i to razem z oczywiście sezonem letnim i z tym, że na niektórych plażach w Gdańsku pojawiły się sinice i więcej mieszkańców, turystów wybrało plaże na stogach, wszystkie te czynniki spowodowały faktycznie razem z tym jednym pasem, że te korki były olbrzymie. Tak jak pan radny tutaj wspomniał też, że temat być może już jest naprawiony, aczkolwiek rozumiem, że nie ma tutaj pełnej ufności i wskazał, że zobaczymy w weekend. Znaczy już wczoraj wskazuje na to, że nie było już takich korków, jakie były w trakcie tych dwóch dni. I to jest właśnie dlatego, że było to zwężenie do jednego pasa, a nie do dwóch. No, udało się już te pasy doprowadzić do takiego stanu, jaki był planowany, czyli są dwa pasy objazdowe dla tego remontu. No i cały czas będziemy monitorować, ponieważ zawsze trzeba korygować pewne rozwiązania drogowe. Miasto jest żywą tkanką i ten sztab będzie nad tym pracował.
Marcin Mickun.
Mamy do czynienia z największą od lat listą, pakietem modernizacji dróg na terenie miasta Gdańska. W okresie tylko tych wakacji wyremontowanych zostanie około 40 odcinków dróg za sumę około 310 milionów złotych. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o nasze miasto. Jest to największe od 2012 roku. Drogi wymagają modernizacji. Niestety odbywa się to przy utrudnieniach dla kierowców, dla pasażerów komunikacji miejskiej. Z tym to się niestety wiąże. Co do trasy Sucharskiego, w środę wieczorem została wyłożona masa bitumiczna i od tego czasu mamy dostępne dwa pasy ruchu. Mam nadzieję, że to spowoduje poprawę sytuacji na wyspie portowej dla mieszkańców między innymi Stogów, którzy będą mogli łatwiej poruszać się po naszym mieście. Jest to na pewno uciążliwe, ale tak jak powiedziałem, mamy wiele inwestycji na terenie całego miasta Gdańska. W poniedziałek zaczyna się kolejny remont, tym razem w Oliwie. Jest to pokłosie tego, że przez lata samorząd był głodzony, jeżeli chodzi o finanse. W tym roku mamy prawie 2 miliardy złotych wyższy budżet niż jeszcze 3 lata temu. Nałożyło się wiele remontów w tym samym czasie, oczywiście, ale jest to, tak jak powiedziałem, wykorzystywanie tej szansy, którą mamy obecnie, czyli tych dodatkowych środków, które powinniśmy właśnie wydać na modernizację i dzięki temu mieszkańcy będą mogli poruszać się po dużo lepszych drogach.
A ja mam taki głos od słuchacza, że przed Euro 2012 było więcej tych inwestycji, ale prowadzone były na zakładkę, nierównolegle i mieszkańcy mieli alternatywy, by ominąć korki. Obecnie koordynacji w mieście, jeśli chodzi o remonty, brakuje. Jak
wtedy mieliśmy do czynienia bardziej z większą ilością nowych inwestycji, czyli nowej ilości dróg, które były budowane, a nie remontem istniejących. To się troszeczkę różni, gdyż remonty są prowadzone pod ruchem, tak? Czyli mamy ruch samochodowy, ruch pieszy, ruch komunikacji miejskiej, a przy okazji jest prowadzony remont. I to na pewno powoduje utrudnienia, za które no, miasto i my również przepraszamy, ale no niestety remonty są konieczne.
Ja tylko też chciałbym dodać, że przy Euro 2012 mówiliśmy o skali takiej ogólnomiejskiej, te inwestycje też były po całym mieście, można powiedzieć ogólnopaństwowej. A tutaj chciałbym wskazać, że te prace wszystkie kumulują się do jednego ograniczenia. Znaczy my nie rozkupujemy całe miasto, tylko kumulujemy te prace, aby wykorzystać jedno ograniczenie w jednej inwestycji. I to też tutaj jest, uważam, ważny argument.
Na pewno dużym kłopotem jest remont węzła Hucisko, czyli generalnie wstrzymanie ruchu tramwajowego w Śródmieściu, ale jest to prowadzone w sezonie letnim, jest to prowadzone przy użyciu prefabrykowanych elementów, które bardzo skracają czas całej inwestycji. Przypomnę, że remont Huciska zakończy się na pewno do końca sierpnia i ruch tramwajowy w Śródmieściu zostanie przywrócony.
Jeśli można, powiem coś kontrowersyjnego w tym wypadku. W przeszłości wielokrotnie jako radny, ale jako mieszkanie skrytykowałem świętej pamięci Pawła Adamowicza, ale różnica polega na tym, że Paweł Adamowicz był oceniany różnie, ale potrafił robić te remonty również przy euro I to była różnica między tamtą władzą, a władzą dzisiejszą, mimo że to jest jeden pień. Różnica polega na tym, że wcześniejsze władze lepiej albo gorzej rządziły, a obecne władze przede wszystkim administrują. Remonty trzeba robić, ale remonty można robić lepiej. I jeżeli władze Gdańska, jeżeli pani Aleksandra Dulkiewicz nie wie, jak robić remonty i nie ma od tego właściwych ludzi, to zapraszamy do kontaktu. Chętnie jako radni opozycji pomożemy w tym, bo my wiemy, jak to zrobić.
Znaczy, pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz akurat odpowiadała za inwestycje i remonty za czasów Pawła Adamowicza, więc taki trochę argument nietrafiony.
Ona była tylko formalnie, bo skoro robiła wcześniej dobrze, to czemu teraz jest tak źle?
Panie radny, remont Huciska właśnie dowodzi temu, że remonty są robione w sposób zrównoważony i w sposób przemyślany. Remont tak wielkiego skrzyżowania, z tak skomplikowanej materii, którą są przejazdy tramwajowe, 51 tramwajów w ciągu godziny przejeżdża przez Hucisko. I to ma być zrobione w 2 miesiące. Uważam, że to jest bardzo duży wyczyn.
Stogi świadczą o czymś innym. Remont Hallera również.
Dobrze, a nie macie poczucia, że może zabrakło jakiejś kampanii informacyjnej do turystów chyba przede wszystkim? Jedziesz na plażę, na Stogi, na Westerplatte, skorzystaj z komunikacji miejskiej. Była oczywiście informacja, jeśli chodzi o Jarmark Świętego Dominika i prośba o korzystanie z parkingu, między innymi na Placu Zebrań Ludowych, ale do tych turystów, którzy chcą jechać na plażę, może oni tego nie wiedzieli, że są autobusy, że można tam łatwiej, sprawniej będzie dostać się komunikacją miejską, a nie właśnie własnymi samochodami, bo to wygeneruje jeszcze większe korki w tym miejscu.
Andrzej Skiba. Pełna zgoda w tym temacie. Musimy ruch na Stogach, Przeróbce, Krakowcu, Górkach Zachodnich podzielić na dwie grupy. Jeden to są właśnie turyści, a drugi to są mieszkańcy, kierowcy ciężarówek i tak dalej, i tak dalej. I o ile mieszkańcy doskonale znają sytuację, wiedzą, jakie są skutki zamknięcia mostu Siennickiego, remontów i tym podobnych rzeczy, o tyle turyści gdzieś tam może kiedyś słyszeli rok temu, że most Siennicki jest zamknięty, ale większość z nich nie ma pojęcia, czym jest most Siennicki. Większość z nich patrzy w pamięć, sięga pamięcią do plaży na Stogach, pamięta piękną, szeroką plażę i tam się kieruje. I dlatego w naszym odczuciu jednym z działań powinno być przeprowadzenie akcji informacyjnej. Również poprzez umieszczanie informacji na drogach, ale także kampania na przykład w mediach społecznościowych, gdzie najlepiej i dlaczego jechać w Gdańsku na plażę. Po co? Po to, żeby te Stogi, żeby im trochę ulżyć, no bo plaża na Stogach, infrastruktura na Wyspę Portową nie jest w stanie przyjąć takich potoków turystów i ja mam nadzieję, że w ten weekend na Wyspie Portowej będzie spokojnie, że nie będzie takich sytuacji jak w weekend ubiegły, jak na początku tygodnia, no ale pożyjemy, zobaczymy, aczkolwiek podkreślam, trzymam kciuki za to, żeby mieszkańcom żyło się tam po prostu lepiej.
Bo tam się pojawiał jeszcze dodatkowy argument dotyczący dojazdu służb chociażby i czasu dojazdu służb.
Mówiliśmy także o tym, na Stogach, na Wyspie Portowej jest owszem, z tego co pamiętam, jeden zespół ratownictwa, natomiast były sytuacje na jednym z serwisów, chyba w Radiu Gdańsk też była o tym mowa, że był problem, żeby karetka mogła w tych korkach dojechać. Żadne tam korytarze życia, no niestety, nie były na takim poziomie, jakiego można byłoby oczekiwać i do tego trzeba sięgnąć. Natomiast mamy też pewne propozycje, jak ten ruch usprawnić. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, w razie czego będziemy korzystali z rad naszych najlepszych doradców, czyli mieszkańców Wyspy Portowej.
Panowie, może rzeczywiście trzeba władzom miasta podpowiedzieć jeszcze, że jest jeszcze trochę czasu i tę kampanię jakąś informacyjną większą przeprowadzić wśród turystów, jak myślicie?
No to znaczy, myślę, że warto wskazać, że kampania informacyjna jest prowadzona. To nie jest tak, że ona nie istnieje. Mało tego, powstały punkty konsultacyjne, informacyjne, może lepiej powiedzieć, przy największych węzłach w naszym mieście, czyli przy Dworcu Głównym, przy Hucisku, żeby właśnie informować na przykład właśnie na temat oferty autobusu darmowego T8, który został uruchomiony.
No tak, ale te punkty chyba tam działały przez kilka dni tylko bodajże.
Być może, ale myślę, że wszyscy mają świadomość, że faktycznie z turystami trzeba rozmawiać i miasto stara się wykorzystywać takie narzędzia, jakie ma, żeby do nich dotrzeć. No, chciałbym też zwrócić uwagę właśnie na tą kumulację pewnych zdarzeń, znaczy nie zawsze wszyscy turyści w Gdańsku jadą na Stogi. Natomiast kiedy faktycznie są olbrzymie upały, czyli więcej turystów jeździ na plaży, ale się też pojawiają sinice w innych lokalizacjach, co powoduje, że wszyscy wszyscy pchają się w jedno miejsce, gdzie tych silnic nie ma, no to powoduje olbrzymie utrudnienia. Oczywiście były też problemy z wężeniem trasy Sucharskiego do jednego pasa i to wszystko spowodowało no, taką sytuację, która była dużo gorsza niż przewidywano. Wierzę w to, że skoro mamy teraz dwa pasy, liczę na to, że nie będziemy się mierzyć z takimi utrudnieniami jak kilka dni temu, że ta sytuacja będzie bardziej znośna. Zgoda pełna, że zawsze trzeba rozmawiać z wszystkimi stronami i wychodzić z dialogiem. Pamiętajmy też, że kierowcy, turyści w Gdańsku często jeżdżą na mapach Google'a. To też jest ważny sygnał dla nas, żeby zacieśniać tą współpracę w jakiś sposób z Google'em, żeby może bardziej na bieżąco te trasy zmieniać. Natomiast wiem, że też to nie wszystko zależy od naszych życzeń. Tu też aplikacja musi się wykazać.
Marcin Mickun, można coś jeszcze więcej zrobić?
Trzeba prowadzić rozmowy i zastanowić się nad tym, co mogłoby być lepiej, ale zgadzam się z tym, że oferta, która została przygotowana, jest dosyć dobra. Autobus T8 jedzie co 4, co 6 minut, oczywiście w godzinach szczytu. Jest autobusem całkowicie bezpłatnym, czyli nie tylko mieszkańcy Gdańska, ale również turyści mają prawo skorzystać bezpłatnie z tego autobusu, co jest dużą zachętą właśnie, żeby zostawić swoje auto i kierować się na Wyspę Portową w kierunku plaży właśnie tą komunikacją miejską. Są komunikaty, oczywiście one są też na przystankach autobusowych, że jest to linia bezpłatna, ale no niestety nie mamy pełnej odpowiedzialności za wybór turystów i nie możemy odpowiadać za to, czy wybiorą tę komunikację miejską, no czy jasne, wybiorą ten samochód. Oferta jest, więc zachęcamy, żeby korzystać z komunikacji miejskiej. Jeżeli więcej osób skorzysta z tej komunikacji, korki będą na pewno mniejsze.
Andrzej Skiba, jeszcze słowo, czy nie?
Potrzeba jeszcze parkingów przesiadkowych chociażby, bo turyści muszą też mieć gdzie auta zostawić, a myślę, że obecne rozwiązania są niewystarczające. I pamiętajmy też, że autobusy, jeżeli jest zbyt duży ruch, mogą także stać w korkach. Oby tych korków nie było, oby jak najwięcej turystów jeździło komunikacją miejską i oby mieszkańcy jak najkrócej stali w korkach.
Dziękuję. Nie wyobrażam sobie parkingów przesiadkowych w śródmieściu Gdańska, a bardzo wielu turystów właśnie mieszka w śródmieściu i kieruje się na plażę właśnie na stogi, więc myślę, że właśnie komunikacja miejska jest najlepszym wyborem.
Ale wielu też jedzie i są przestrzenie duże przy Wyspie Portowej. Mogę pokazać na mapie, gdzie.
To od razu tylko powiem informacyjnie, żeby być może ta informacja do kogoś trafi. Zachęcam w trakcie jarmarku do korzystania z parkingu przy Placu Zebrań Ludowych. 25 zł dziennie kosztuje ten parking. Dodatkowo darmowa komunikacja z Parku Zebrań Ludowych do Centrum Gdańska tramwajami. Tramwaj jest pod samym parkingiem. Przy okazaniu bilet na parking, więc zachęcam wszystkich turystów i też mieszkańców oczywiście, żeby korzystać z Placu Zebrań Ludowych, żeby się nie pchać do śródmieścia.
Jest wiele wolnych miejsc, więc zapraszamy.
No właśnie, ten parking widać, że nie jest wykorzystywany, więc informujemy turystów, że taka jest opcja i również autobusem zachęcamy, żeby pojechać na plażę na stogi i tutaj na razie stawiamy kropkę, robimy krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie. Dzisiaj w audycji goszczę radnych miasta Gdańska, Marcin Mickun, Maksymilian Kieturakis i Andrzej Skiba. Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o kondycji głównego miasta. Już nieraz była mowa o tym, że historyczne centrum Gdańska poza sezonem wymiera, a w sezonie jest takim trochę no, centrum rozrywki. I teraz zainspirował mnie taki wpis na grupie Miejskie Szlaki. Tam jest mapa miejsc na wakacyjny, krótkoterminowy najem. Jest rzeczywiście zasypana trójkącikami, które pokazują, że w ścisłym Śródmieściu są głównie miejsca na wynajem. Czy waszym zdaniem, albo z waszej wiedzy, większość mieszkańców się już ze ścisłego centrum tego historycznego wyprowadziła?
To nie jest nowy problem. To nie jest nowy problem. Ta sytuacja dotyczy zarówno naszego miasta, jak i innych europejskich miast, szczególnie tych turystycznych. To prawda, stali mieszkańcy nie chcą mieszkać w ścisłym Śródmieściu. Powodów jest kilka, między innymi wzrost cen nieruchomości. Są to bardzo atrakcyjne tereny turystycznie, więc ceny też najmu są dosyć wysokie, więc istnieje tutaj taka pokusa zarobku na tym mieszkaniu, szczególnie w okresie wakacyjnym, w okresie letnim. Jest to problem, który jest dostrzegany od wielu lat. Mieszkańcy apelowali już w 2017 roku, pojawiły się takie pierwsze sygnały, kiedy te platformy takiego najmu krótkoterminowego wchodziły na polski rynek, bardzo mocno się wtedy zaczęły rozwijać, to wtedy już pojawiły się pierwsze uwagi i zgłoszenia w kierunku rządzących, żeby wprowadzić jakieś regulacje, chociażby dotyczące najmu krótkoterminowego, żeby to troszeczkę usprawnić, żeby to miało, że tak powiem, regulacje prawne.
Tak, czekamy tak. I być może na jesieni w końcu się uda.
Tak, jest to, wiemy, że to jest trudny temat, no ale poprzedni rząd nie przystąpił do prac nad tymi zagadnieniami. Myślę, że wtedy był dobry czas, żeby to uregulować. Przede wszystkim, że to był nowy rynek, który dopiero wchodził do naszej rzeczywistości. W tej chwili już to jest jakby reagowanie na to, co już mamy. Czyli my nie możemy regulować rynku, zanim on będzie uprzykrzał życie mieszkańcom, tylko w tej chwili musimy reagować na to, co już, z czym mamy do czynienia.
No, ale trzeba przyznać, że Sopot już wiele, wiele lat temu apelował o to, żeby uregulować ten najem. To nie jest sprawa sprzed dwóch, trzech, czterech,
sprawa
nawet
sprzed dziesięciu mniej więcej, jeżeli tak chodzi jest. O armię. No, nie będę wymieniał nazw handlowych operatorów, którzy zajmują się najmem krótkoterminowym, ale rzeczywiście jest to problem, który narasta. I nie tylko Gdańsk oczywiście ma z tym problem. Co do Śródmieścia, no to są wprowadzane różnego rodzaju te, które możemy wprowadzić, jako między innymi Rada Miasta, chociażby zakaz sprzedaży nocnej alkoholu. Po wprowadzeniu, po roku obowiązywania tego zakazu, liczba interwencji policji w nocy spadła o 52%. Więc jest to odpowiedź na to, czego oczekują mieszkańcy, którzy absolutnie są najważniejsi dla nas, jeżeli chodzi o Śródmieście. Tak samo wprowadzimy w maju zeszłego roku Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do prac nad strefą, nad wprowadzeniem parku kulturowego. W tej chwili prowadzimy rozmowy, prowadzimy pracę nad przygotowaniem tego parku kulturowego, który również będzie odpowiedzią na to, żeby usprawnić to życie, polepszyć życie mieszkańców Śródmieścia.
No, o parku kulturowym to mieszkańcy też pewnie by mogli o coś powiedzieć, bo z maili, które przesyłają również do radia mieszkańcy Śródmieścia, wynika, że no, mieszkańcy czekają i nie mogą się doczekać tego parku kulturowego. Maksymilian Kieturakis o tym wymierającym ścisłym centrum Gdańska.
Znaczy, tylko chciałbym tutaj może na wstępie, nie chcę się przyczepić do słów pani redaktor, ale nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że latem to miasto tętni życiem, a poza sezonem letnim nie tętni. Myślę, że bardzo dużo pracy wykonaliśmy, żeby właśnie w Gdańsku Gdańsk był atrakcyjny dla turysty też cały rok. I myślę, że to widać, że faktycznie ruch w Gdańsku i dużo gości nas odwiedza przez cały rok. Natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Znaczy, pan radny Mickun mówił tutaj, że nie wszystkie narzędzia są w naszych rękach, że dużo z tych narzędzi ograniczających najem krótkoterminowy należą do rządu. I tutaj pełna zgoda. Warto wspomnieć natomiast, że jako Rada Miasta Gdańska w tym roku podjęliśmy uchwałę, która zobowiązuje wszystkie firmy, żeby zgłaszały swoje najmy krótkoterminowe do ewidencji miejskiej. Więc te narzędzia, które mamy, żeby uregulować tę kwestię, no, wykorzystujemy na tyle, ile możemy. Myślę, że bardzo łatwo jest przeciwstawiać turystów przeciwko mieszkańcom, że jest jedna strona i druga strona. Nie uważam, że to jest słuszna droga, mimo tego, że często jest dużo problemów na styku tych dwóch grup. Park kulturowy, projekt uchwały ma się pojawić tej jesieni. Taką deklarację złożyła pani prezydent. Ja mocno wierzę, że ta uchwała, ten park kulturowy bardzo poprawi wiele sfer życia Śródmieścia. Natomiast też zawsze będę przestrzegał, żeby nie przesadzić z tym parkiem kulturowym. Ja obserwuję, że bardzo często widzimy jakiś problem i żeby przeciwstawiać się temu problemu, rzucamy wszystkie dostępne narzędzia i przesadzamy. Nie chcę za bardzo krytykować naszych sąsiadów, natomiast no, w Sopocie trochę tak odczuliśmy, że to miasto trochę obumarło w porównaniu do Gdańska, a ja pamiętam i chyba wszyscy tutaj jak siedzimy radni, bo chyba raczej reprezentujemy to młodsze pokolenie niż starsze, a mimo tego chyba wszyscy pamiętamy, jak miasto wyglądało w latach 90., wczesnych 2000., miasto, które po prostu nie żyło. I to nie było miasto jakieś super atrakcyjne do chwalenia się za granicą. Dzisiaj No, osiągnęliśmy olbrzymi sukces. Gdański jest znany na całym świecie i mało tego, turyści wybierają nasze miasto nad innymi miastami, żeby do Gdańska przyjeżdżać. Naprawdę wybudowaliśmy piękną markę Gdańska, która jest znana na całym świecie. Zgadzam się, że musimy reagować na niepokojące sygnały, których jest dużo. Miasto nie może się stać Disneylandem ani żadnym skansenem. Muszą być mieszkańcy w centrum miasta, żeby tętniło prawdziwym życiem. Natomiast nie przesadzajmy z regulacją, która może to miasto doprowadzić do tego, że cofniemy się do lat 90.
Andrzej Skiba.
Dużo wątków, no to po kolei. Od prywaty zacznę, bo pani wspomniała o profilu Miejskie Szlaki. Bardzo poważna inicjatywa, autor pasjonat, polecam i pozdrawiam, miałem okazję przy interwencji poznać. A mówiąc teraz o konkretach. Proszę państwa, w Gdańsku można odnieść wrażenie, że co roku różni ludzie czekają na dwie rzeczy. Jedna grupa, głównie turyści, czekają na jarmark dominikański. A druga grupa, czyli mieszkańcy Gdańska, zwłaszcza mieszkańcy Śródmieścia, od lat czekają na park kulturowy. Czekają na ten park i nie mogą się doczekać, bo ja odnoszę wrażenie jako radny, że ze strony władz to jest taka gra w to, żeby pracować nad rozwiązaniami, ale nigdy ich nie wypracować. To jest takie trochę gonienie króliczka. Pokazywanie, no pamiętamy, park kulturowy jest potrzebny, ale jakoś od kilku dobrych lat nie można tych prac sfinalizować. A czemu nie można? Bo brakuje przede wszystkim woli politycznej i brakuje jej po stronie rządzących Gdańskiem. A dowód na to, że ten park jest potrzebny, państwo radni, ja i inni otrzymali maila chociażby wczoraj od pani Magdaleny Stormowskiej. Hałas na głównym mieście, ja tylko fragmencik odczytam. Cytuję, brak regulacji i wraca koszmar. Orkiestry dęte w zielonej bramie. Zapraszamy na pomiar hałasu. Sprzęt bez homologacji pokazuje w mieszkaniu znacząco przekroczone normy. Jest gorąco, nawet nie można uchylić okna. Ale kogo to obchodzi? Z zażenowaniem podpisała się, często informująca nas o tym mieszkanka Gdańska. Sprawa tutaj jest dość prosta. Mamy rozwiązania stosowane w różnych polskich miastach. W Krakowie, w Poznaniu i w innych porównywalnych z Gdańskiem ośrodkach i myślę, że warto po dobre rozwiązania sięgnąć. I te rozwiązania muszą obejmować szereg rzeczy. Jednym no to jest kwestia tego, o czym pani Magda wspomniała, ale drugą rzeczą, która także niepokoi, są na przykład źle używane meleksy. I tu proszę mnie dobrze zrozumieć. Sama taka forma, że sobie meleks tam przejedzie z jakimś sensownym kierowcą i z ludźmi i pokaże miasto, to jest moim zdaniem dobry pomysł, ale sytuacja, w której meleksy są parkowane gdzie popadnie, blokują przejście ludziom, blokują przejście rodzicom z wózkami, z dziećmi, osobom z niepełnosprawnościami i tak dalej. Meleksy, które zamieniają się w meneleksy, jak powiedział radny Przemysław Majewski, czyli motyw, że wsiadają sobie turyści do meleksa, dostają kratę piwa i podróżują. Przecież to, co to ma wspólnego z jakąś turystyką? To jest, nazywajmy wprost, patoturystyka. I takie rzeczy trzeba po prostu ukrócić. I nie ukrócić na zasadzie, że tam jednego sobie meleksa zatrzymamy, czy jakiś tam mandat wypiszemy, ale że wprowadzimy poprzez park kulturowy właśnie kompleksowe rozwiązania dotyczące głównego i starego miasta. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak ma wyglądać to Śródmieście Gdańska, jest taki slogan trochę w moim odczuciu, że miasto musi żyć. No tak, miasto musi żyć, tylko miasto musi żyć to nie znaczy, że przyjdą turyści i będą sobie robili, co będą chcieli, tylko znaczy, że w mieście będą mieszkańcy, którzy będą mogli pójść do pracy, będą mogli z tej pracy odprowadzić podatki, będą mogli po tej pracy także w swoich mieszkaniach, także w Śródmieściu odpocząć i że wypracujemy jakiś kompromis między mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz turystami, a nie jak to wygląda obecnie, dyktat turystów, czy niekiedy, nad czym ubolewam, patoturystów. Do kogo należy miasto? Kto na nie płaci? Mieszkańcy czy turyści?
Tutaj
mieszkańcy.
Tutaj nie ma różnic między nami, dlatego właśnie pracujemy nad tym, żeby wprowadzić park kulturowy, który ukróci właśnie te sytuacje, o których mówi pan radny. Rzeczywiście zgadzam się, ta patoturystyka, o której mówi radny, absolutnie nie powinna mieć w Gdańsku miejsca i dlatego pracujemy intensywnie nad tym, żeby ten park kulturowy wypracować mądrze, żeby on właśnie był kompromisem i pogodzeniem wszystkich stron, które mają jakiś swój pogląd na to, jak w Gdańsku powinna wyglądać turystyka.
No tylko wie pan,
ja
też rozumiem mieszkańców, bo oni o tym parku kulturowym słyszą od lat i nie mogą się tego doczekać. Wiemy, że tam były problemy, jeśli chodzi o pewną próbę narzucenia przez miasto przedsiębiorcom jakichś rozwiązań. Oni narzekali rzeczywiście, że tego dialogu zabrakło i stąd ta dyskusja została przełożona, no ale mieszkańcy mieli obiecane, że na te wakacje już ten park kulturowy będzie, a go nie ma jednak, więc trudno też nie zrozumieć tych żalu mieszkańców.
Przedsiębiorcy są również bardzo ważni, oni dają pracę właśnie gdańszczanom, więc no nie możemy tutaj zrobić jakiejś rewolucji bez pogodzenia każdej ze stron. Musimy rozmawiać ze wszystkimi, dlatego ten dialog jest wydłużony. Słuchamy wszystkich argumentów i rozwiązanie, które zaproponujemy, będzie najlepszym rozwiązaniem, które jest możliwe do wprowadzenia w Gdańsku.
Ale chwileczkę, bo tutaj jest bardzo ważna kwestia. Ja się zgodzę, że jest cała masa, pewnie większość znakomita przedsiębiorców, także na Głównym Starym Mieście, którzy prowadzą normalnie swoją działalność i oni nie mają się czego obawiać. Ale idzie o to, żeby wreszcie mieć takie regulacje prawne na poziomie lokalnym i je egzekwować, żeby tych naruszających prawo różnego rodzaju przedsiębiorców, właścicieli klubów, właścicieli różnych... No, tutaj muszę ważyć słowa, bo nie jesteśmy przed godziną 22. Różnych lokali zbędnych z punktu widzenia interesu Gdańska, żeby z nimi w końcu zrobić porządek. Więc przepraszam, ale nie możemy tak się pieścić kolejny rok z pewną garstką tych, którzy łamią prawo, bo na tym, że oni łamią prawo, tracą i mieszkańcy, tracą uczciwi przedsiębiorcy i tracimy my wszyscy. Park kulturowy nie może być melodią, którą odgrywamy co roku, że pracujemy nad nim. Park kulturowy musi być melodią, która raz będzie ładnie zagrana i potem będzie już obowiązywała i będzie można ją odtwarzać. Dziękuję.
Maksymilian,
no straszne uproszczenia narracyjne się tu wdzierają, ponieważ tak jak ja jako mieszkaniec Śródmieścia, siłą rzeczy stoję po stronie mieszkańców Śródmieścia, jeśli chodzi o niedoprowadzenie do tego, żeby centrum Gdańska się stało skansenem, no to stwierdzenie, że przedsiębiorcy nie mają uczciwi przedsiębiorcy nie mają żadnych powód do obaw, nie jest prawdą. Znaczy, najbardziej taka zagorzała, są bardzo radykalne sugestie z obu stron. Są przedsiębiorcy, którzy chcą działać 24 godziny na dobę, na co absolutnie w ogródkach na przykład gastronomicznych, na co mojej zgody na przykład nie ma, ponieważ jest to uciążliwe dla mieszkańców, a z drugiej strony są mieszkańcy, którzy oczekują, że wszystkie ogródki gastronomiczne będą zamykane o 22 i koniec. No, na to też mojej zgody zwyczajnie nie ma, ponieważ w mieście turystycznym, gdzie faktycznie większość turystów siedzi na plaży, jeśli jest ładna pogoda, dopiero o 20-21 zaczyna na przykład wychodzenie na główne miasto. Znaczy, trzeba znaleźć kompromis. Nie można sprowadzać tej dyskusji do jakichś uproszczeń, że uczciwy przedsiębiorca nie ma się czego obawiać, bo ma prawo dbać o to, że może prowadzić swój biznes w Gdańsku w sposób, który, że miasto też będzie pamiętał o tych przedsiębiorcach i też ich wspierał. No, to, na tym polega zrównoważony rozwój miasta, że patrzymy na wszystkie strony i potem podejmujemy jakąś decyzję. Przypominam, jesień tego roku będzie projekt uchwały na temat parku kulturowego i wiem, że już prawnicy na nim bardzo usilnie siedzą, żeby te wszystkie zapisy były zgodne z prawem, ponieważ pamiętajmy, że niestety katalog to jest katalog negatywny, czyli katalog sankcji i zakazów. Park kulturowy nie reguluje, co można, więc no niestety wszystkie te zapisy będą odbierane jako zakazy dla tych i ograniczenia prowadzenia różnych działalności gospodarczych. No więc dlatego musimy to robić w sposób kompromisowy.
Mówimy o prawie, a ile prawa łamią ci, którzy spontanicznie organizują sobie orkiestry dęte przy Bramie Zielonej, a potem w innych miejscach w Gdańsku? Gdzie jest prawo dla tych, którzy niestety, co się wciąż zdarza, męczą zwierzęta na Drodze Królewskiej? Przecież to jest rzecz oburzająca. Gdzie jest prawo dla tych, którzy robią sobie samowolki na Głównym Mieście i po prostu przynoszą wstyd naszemu miastu? I ja się nie zgodzę z jedną rzeczą, że mamy alternatywę, że albo skansen, albo miasto, które żyje. Ja myślę, że miasto może żyć, mając także sensowne regulacje, które jednak nie mogą być odkładane na tak zwany rok później, albo pracujemy nad tym. Park kulturowy jest potrzebny tu i teraz i przypominam, że były już pewne projekty, które jednak wedle moich informacji przez pewne dość wąskie jednak grono lobby części przedsiębiorców zostały zablokowane, a moim zdaniem to nie jest dobra droga. Ponadto, jeżeli się wahamy, jak do niektórych regulacji podejść, to chociaż wprowadzimy jakąś część tych, które nie budzą kontrowersji, bo chyba nie budzi kontrowersji to, że jakichś pseudograjków trzeba pogonić, że ludzi, którzy męczą zwierzęta, trzeba pogonić i tego typu spraw.
No, w Gdańsku już istnieje w Śródmieściu uchwała obowiązuje w Śródmieściu uchwała antyhałasowa i to jest pewnie kwestia też egzekwowania tego prawa i kontroli przez Straż Miejską, przez policję. Rzeczywiście, jeśli chodzi o meleksy i alkomeleksy, to policja prowadzi te kontrole, ale też trochę mam wrażenie, że to zabawa w kotka i myszkę jest, bo oni z powrotem wracają na te miejsca, parkują w nielegalnych miejscach, więc być może te kontrole powinny być częstsze. Ja o jedną rzecz jeszcze chciałam was zapytać. O tych mieszkańców właśnie w sezonie i poza sezonem i to, że to centrum historyczne się wyludnia, bo rzeczywiście poza sezonem letnim, jak się jesienią, zimą przychodzi, kiedy już jest ciemno, to widać ciemne okna, ciemne w kamienicach i że rzeczywiście chyba tam nikt nie mieszka. Czy waszym zdaniem ustawa o najmie krótkoterminowym powinna regulować najem krótkoterminowy w historycznym centrum Gdańska? Bo w tym projekcie ustawy początkowo odebrano samorządom taką możliwość, ale być może to wróci w poprawkach. Czy samorząd powinien mieć możliwość ograniczenia najmu krótkoterminowego w tym historycznym centrum właśnie?
Według mnie tak. I to nawet nie chodzi o samo historyczne centrum Gdańska. Bardziej mi chodzi o to, że generalnie samorząd powinien mieć tutaj władzę nad tym, żeby móc wytyczyć takie strefy, które nie będą mogły być wynajmowane w tym najmie przy pomocy tego najmu krótkoterminowego. I tak jak powiedziałem, nie powinno to dotyczyć tylko historycznego Śródmieścia, bo jest wiele innych terenów w Gdańsku, inne dzielnice, które również mają kłopoty z tym najmem krótkoterminowym i gdzie mieszkańcy skarżą się na to. Nie jest tylko to kwestia Śródmieścia.
Mhm. Moim zdaniem wszyscy mieszkańcy powinni być traktowani równo. I tutaj są moje pewne zastrzeżenia co do skupienia się tylko na jednej dzielnicy historycznej. Natomiast powiem też, że dużo większym problemem dla mnie są scentralizowane różne instytucje profesjonalne, które wykupują nieruchomości w jednym miejscu i doprowadzają do tego, że tworzą się de facto jakieś takie ciemne hotele, które są takie trochę nieoficjalne. No, jest to zbiór po prostu różnych indywidualnych apartamentów. Ja nie mam nic przeciwko, znaczy dziwiłbym się nawet, że będziemy krytykować pojedynczych mieszkańców, którzy mając jedną nieruchomość decydują się po prostu na jej wynajem. Czy to w najmie krótkoterminowej, czy to jak się często zdarza w najmie długoterminowym. Nie chciałbym, żeby ci mieszkańcy mieli ograniczenie prowadzenia jakiegoś zarobku dodatkowego, tylko dlatego, że właśnie są jacyś pato wynajmujący, wielkie firmy, które doprowadzają do umierania miasta, co jest trendem, który faktycznie widzę. Znaczy ja oczywiście doceniam, że coś takiego się dzieje. Więc no, znowu, jak zwykle, trochę bardziej wypośrodkowane, mam zdanie zniuansowane, że skupmy się na tych instytucjonalnych, którzy niszczą to miasto, a pozwólmy mieszkańcom faktycznie dorabiać na wynajmie swoich mieszkań.
Krótko mówiąc, trzy razy tak. Tak, jeżeli chodzi o większe uprawnienia dla samorządów w Polsce w kwestii najmu krótkoterminowego, w kwestii różnych ograniczeń dla tej materii. Tak, dla większej roli wspólnot mieszkaniowych, które powinny mieć większy wpływ na to, co na przykład dzieje się w danej kamienicy. Bo nie może być tak, że jeżeli jest kamienica, która liczy na przykład 6 czy 8 mieszkań i sobie ktoś na parterze lub na innej kondygnacji w jednym lokalu zrobi najem krótkoterminowy, bo skutki tego będą ponosili dosłownie wszyscy stali mieszkańcy, czy wszyscy właściciele tych lokali i chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, bo jest to szereg tutaj spraw, począwszy od śmieci, idąc po hałasy i tak dalej. Więc tutaj są potrzebne także kompetencje dla wspólnot. I trzecia istotna kwestia, bo jednym jest czekanie na regulacje ogólnopolskie, a drugim jest korzystanie z tych regulacji, które mamy już obecnie na poziomie samorządowym. I chociażby tutaj bym chciał zainteresować, czy władze Gdańska, czy inspektorat budowlany i tak dalej, żeby sprawdziły chociażby, ile jest samowolek, jeżeli chodzi o instalacje potrzebne na przykład niektórym przedsiębiorcom z branży gastronomicznej, którzy niejednokrotnie, także w Śródmieściu, porobili sobie samowolki i grają na czas. Grają na czas, bo wiedzą, że w tym czasie, kiedy mają te dobudówki porobione, tam różne wentylacje i tym podobne rzeczy, to oni zarobią A procedury w urzędach, no wiemy jak wyglądają, wiemy jak wygląda procedura także w sądach i tak dalej. Ale samorządy, podkreślmy teraz jeszcze, już obecnie mają pewne kompetencje, zgadzam się w pełni, że one są zbyt małe, ale także zbyt rzadko samorządy i podległe im instytucje z tego korzystają. I sumując to wszystko, to nie jest tak, że my musimy oddawać Śródmieście, centrum Gdańska turystom, podobnie jak nie musieliśmy oddawać innych miast i podobnie jak dostrzegają to miasta europejskie, jak Barcelona, Madryt i tak dalej, musimy po prostu wreszcie jasno określić, po pierwsze, kto jest gospodarzem w mieście, po drugie, na jakich zasadach zaprasza gości i po trzecie, w jaki sposób to wszystko egzekwuje. Dziękuję.
Najem krótkoterminowy to jest prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu kosztem sąsiadów. Taka prawda. Ten przedsiębiorca, który prowadzi ten najem krótkoterminowy, nie ponosi praktycznie żadnych dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem tej działalności. Chociażby koszt śmieci, który powinien być wyższy, bo i przy ilości takiej ilości turystów, którzy nie wiem, po jednej dobie, po dwóch, po trzech zmieniają się i tak dalej, za to płacą sąsiedzi. I to jest absolutnie nieuczciwe i dlatego cieszę się, że rząd wprowadza regulacje, jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy.
To czekamy w takim razie na te regulacje i również na park kulturowy w Śródmieściu Gdańska. Tymczasem kończymy. Bardzo dziękuję. Marcin Mickun, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Maksymilian Kieturakis, Wszystko dla Gdańska.
Dziękuję, mojego weekendu wszystkim Państwu życzę.
Andrzej Skiba, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, dobrego weekendu bez korków na Wyspie Portowej.
Tak jest. Dziękujemy, do usłyszenia.
Strefa samorządowa.